Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś spotykamy się z przedstawicielami Fundacji Pomóż Im, a w naszym studiu doktor nauk medycznych Dariusz Kuć, lekarz w hospicjum.
Dzień dobry.
I pani Anna Kucharewicz, mama Hani, ośmiolatki cierpiącej na mózgowe czterokończynowe porażenie dziecięce.
Dzień dobry.
Mamy więc niejako dwie strony, choć w sumie pewną wspólnotę, która działa w określonym celu. Ale zacznijmy od tego, co dzieje się ostatnio w waszych społecznościowych mediach, bo tam ważne miejsce zajmuje informacyjna akcja pod hasłem Hospicjum bez tabu. Co chcecie w jej ramach przekazać i do kogo dotrzeć? Skąd w ogóle bierze się potrzeba, aby taki temat poruszać?
Ja myślę, że jest bardzo dużo takiego niezrozumienia co do hospicjum. Jeszcze przed wejściem tutaj do studia mama Hani powiedziała, że... A może pani sama opowie tę historię, bo bardzo ciekawa.
Dwa lata temu, tak bodajże, stwierdziłam, że jest mi bardzo ciężko już tak z Hanią, no i że jednak potrzebuję ponownie pomocy hospicjum, tak, przy Hani. No i tak mówię do koleżanki, że wiesz, potrzebuję tej pomocy, że muszę ponownie poprosić, żeby zapisali Hanię do hospicjum. Ona mówi, to świetny pomysł. Już jak mi wszystko się tak udało, wszystkie dokumenty zostały podpisane, ona mówi do mnie, a jak Hania się ma? Jak to wygląda? Odwiedzasz ją? A ja mówię, nie, ponieważ Hania jest ze mną w domu, tak? Opieka hospicyjna kojarzy się z tym, że oddajemy dziecko, tak? Bo tutaj mówimy o hospicjum dziecięcym. Oddajemy dziecko gdzieś, tak? I my już jakby nie mamy kontaktu i nie widzimy tego dziecka. Tak naprawdę wszystko odbywa się w domu. Jest to bardzo fajne, ponieważ jest cała pełna rodzina, pomimo choroby, pomimo wszystkiego, tak? Jest mega duża pomoc całego hospicjum, wszystkich ludzi, tak?
Czyli sporo rozumiem. Kwestia dotyczy tak naprawdę pewnych stereotypów, tak, albo niewiedzy związanej z tym, iż hospicja kojarzą nam się po pierwsze z rzeczami ostatecznymi, to po pierwsze, a po drugie z miejscem, czyli takim stacjonarnym hospicjum, gdzie trafia chory i zostaje tam, no, można by nawet powiedzieć, do końca swoich dni.
To znaczy, to jest właśnie stereotyp, jak pan redaktor tutaj powiedział, ponieważ... Kiedy moja córeczka się urodziła, tak, no, dawali bardzo małe szanse Hani na przeżycie. I rzeczywiście w momencie, kiedy wyszliśmy ze szpitala, byliśmy pod opieką hospicjum, tak? Natomiast jak wszystko zaczęło jakby iść do przodu, tak, dziecko zaczęło być bardziej stabilne, zostaliśmy wypisani, tak? Czyli tutaj widzimy przykład, że hospicjum to nie jest jakaś umieralnia, tak? To nie zawsze świadczy o tym, że pacjent musi odejść, tak? Oczywiście, tak. W momencie, kiedy pacjent odchodzi, mamy wielką pomoc, tak? Hospicjum właśnie jest również do tego, ale również po to, żeby pomóc rodzicom przejść przez pewne trudy, tak? I niekoniecznie do śmierci.
Akurat Hania jest takim przykładem dziecka, które właśnie można było wypisać, bo część dzieci my przyjmujemy do naszej opieki paliatywnej, ale kiedy te dzieci się ustabilizują, jakoś sobie, prawda, jakoś sobie radzą w domu, lepiej, gorzej, ale jakoś radzą, prawda? To my je wypisujemy. A później okazuje się, że trzeba ponownie przyjąć takie dziecko, ponieważ na przykład jego stan albo się załamał, albo się jakoś tam pogorszył w każdym razie. Ale są też takie dzieci, no, które przyjmujemy i już nigdy nie wypisujemy, bo tam nie ma szans na polepszenie żadne, prawda? I rzeczywiście te dzieci zmierzają jakoś szybciej do swojego końca niż inne dzieci i tych dzieci nie wypisujemy. Także w tej akcji całej chodzi o to, żeby pokazać to hospicjum bez tabu, żeby właśnie to temat hospicjum, temat odchodzenia, temat opieki nad nieuleczalnie chorymi ludźmi nie był takim tematem tabu, żeby go trochę przybliżyć do ludzi, żeby ludzie zrozumieli, prawda, że nie oddaje się dziecka do hospicjum jak do przytułku jakiegoś, czy do jakiejś umieralni, tak? Tylko można być z dzieckiem w domu, można tego pacjenta mieć w domu i się opiekować, a naszą rolą jako hospicjum, jako personelu, fundacji jest stworzyć takie warunki w domu, żeby ta opieka była jakoś znośna, żeby ci rodzice, prawda, czy mama, bo to zwykle mamy opiekują się tymi dziećmi, mogli być na tyle silni, żeby mogli się bezpiecznie tymi dzieciaczkami zająć.
Czy ja dobrze rozumiem, hospicjum domowe Fundacji Pomóż Im to jest instytucja, która niejako uzupełnia działania tej publicznej służby zdrowia, która z kolei tego rodzaju świadczeń często już nie oferuje. Jak bardzo, opieka w domu, tak. Jak opieka nad całą rodziną.
Bardzo często, po pierwsze, to ta publiczna służba zdrowia jest nastawiona tylko i wyłącznie na ten sukces w postaci wyleczenia pacjenta, prawda? Jeżeli pacjenta nie da się wyleczyć, no to bardzo często i lekarze i w ogóle medycyna rozkłada ręce i mówi, tu się już nic nie da zrobić, prawda? Ale to nieprawda jest, bo tu się da bardzo wiele zrobić. Tylko w sensie takim, że nie da się wyleczyć, ale to nie oznacza, że nie można pomóc temu pacjentowi. Bo pacjent, mimo że nie został wyleczony, nadal może cierpieć, nadal może mieć duszności, nadal może mieć kłopoty z, nie wiem, z jedzeniem, z gastrostomią, czyli z taką rurką, która założona jest do żołądka, żeby pacjenta karmić. Może mieć ból, może mieć duszność i różne inne objawy, z którymi trzeba jakoś sobie poradzić. Bo to, że nie można tego wyeliminować, no być może nie można, ale można to złagodzić, można pomóc. Także to jest z jednej strony, że ta służba zdrowia jest nastawiona na ten sukces w postaci wyleczenia. I bardzo jeszcze często jest tak, że tak jak było powiedziane, ta służba zdrowia nie bierze tego kontekstu całej rodziny. Mnie zawsze szokowało to, że jak dziecko trafia do szpitala, to im bardziej chore jest, to tym mniej rodzic może się z nim kontaktować. A jak trafia na OIOM, czyli na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie jest w stanie zagrożenia życia, gdzie ono w każdej chwili może umrzeć, to właściwie może się kontaktować tylko z tym dzieckiem przez półtorej godziny albo dwa razy dziennie przez półtorej godziny, prawda? A jeżeli się naprawdę odchodzi to dziecko, to rodzice absolutnie są wypraszani wtedy, prawda? To jest zupełnie inna filozofia niż my przyjmujemy ją, gdzie ale ta opieka jest domowa. Im bardziej dziecko chore, tym bardziej ta rodzina powinna być zaangażowana, tym bardziej ono powinno mieć poczucie tego, że jest bezpieczne właśnie w swojej rodzinie. Bo czasami dla tego dziecka właściwie ta mama, ta rodzina to jest cały świat i nic więcej nie jest potrzebne. Nic więcej.
Mam wrażenie, że ta rozdzielność między dzieckiem a rodzicami w momencie, kiedy dziecko trafia do szpitala, najczęściej wynika z konieczności zachowania jakichś zasad higieny, żeby nie było kontaktu z różnymi przyniesionymi zarazkami. I to stąd się, miałem wrażenie, bierze. No ale z drugiej strony rzeczywiście, czego więcej dziecku potrzeba w tych trudnych, najtrudniejszych chwilach, jak nie bliskości na przykład rodzica.
No właśnie o to chodzi. I my jakoś to tak próbujemy, żeby można było to realizować, żeby to można było realizować w domu. Żeby takie warunki stworzyć tej mamie czy tej całej rodzinie, żeby mogli się opiekować dzieckiem w domu. A dziecko było tam i czuło się też tam bezpiecznie.
Pani Anno, gdyby pani mogła powiedzieć nam i słuchaczom, na czym polega różnica życia rodzinnego z Fundacją Pomóż Im, a bez fundacji?
Różnica jest ogromna. Bardzo, powiem tak szczerze, ja miałam okazję być bez i z, tak, fundacją i z fundacji, znaczy z całym hospicją czuję się po prostu bezpiecznie. Wiem, że dookoła są ludzie, na których mogę liczyć, którzy mi pomogą właśnie w tych moich trudnych chwilach, w różnych trudnych sytuacjach. Naprawdę to jest po prostu szereg ludzi na właściwym miejscu, cudownych ludzi. No tutaj po prostu człowiek, bez fundacji to jest tak, że człowiek czuje się samotny, sam, po prostu sam, pozostawiony sam sobie.
A z drugiej strony bardzo często rzeczywiście zamykamy się w sobie w trudnych sytuacjach.
Tak,
i
to
nie
jest
szukamy,
prawda.
Nie szukamy jakiegokolwiek kontaktu, już nie mówię nawet o pomocy.
To znaczy, to jest tak, to zależy od człowieka. No wie pan, no ja też potrzebowałam, panie redaktorze, jakby czasu, jakiejś pauzy, stop. Nie chcę wyjść tak do świata, ja muszę pozbierać się, tak, do ładu i do składu, tak, ale później przychodzi ten etap, to są po prostu jakieś etapy w całej chorobie bycia matką chorego dziecka, tak, to są etapy. Do pewnych rzeczy trzeba naprawdę dojrzeć i dorosnąć, bo to się nie da. To jest bardzo trudne, prawda? I jednak no, fundacja wniosła w moje życie bardzo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy, mega dużą pomoc, no wszystko co najlepsze. Dziękuję serdecznie, naprawdę.
A ta pomoc to, jeśli by tak spróbować stworzyć taką listę, w pierwszej kolejności pomoc medyczna, czy pomoc inna,
w każdej dziedzinie. To jest tak, pomoc medyczna, czyli w momencie, kiedy moje dziecko jest chore, o każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy dzwonię i mówię, jaka jest sytuacja. Przyjeżdża wtedy doktor z pielęgniarką, pomagają mi robić wszystko, bo takich sytuacji było dużo, tak? Jeżeli, nie wiem, chcę, mam wizytę u lekarza, umawiam nie wiem, wizytę pielęgniarki czy Paulinki, asystenta rodziny, czy nawet do mojego zdrowego syna, jeżeli potrzebuje pomocy w jakiejś kwestii, jest też asystent rodziny, który mi pomaga, tak? No i po prostu jest mnóstwo. Czy pracownik socjalny, jeżeli chodzi o pieluchomajtki, cewniki. To jest w każdej dziedzinie mojego życia. Mam mega dużą pomoc. Tego nie da się naprawdę opisać.
A z punktu widzenia dziecka, jak takie dziecko traktuje lekarzy, pielęgniarki, które są nie w tej przestrzeni szpitala, tylko wchodzą do jego domu?
Właśnie to jest bardzo pozytywne, no bo traktuje, wie pan, panie redaktorze, my się traktujemy jak rodzinę, tak? No bo generalnie, no niby obcy człowiek, ale przychodzi do ciebie do domu, tak? Kilka razy w tygodniu, tak? No w zależności od potrzeb. No i tutaj traktujemy się jak rodzinę. I tak samo te dzieci traktują, są bardzo zżyte z całą obsadą fundacji, tak? Z całą obsadą hospicyjną.
Hospicjum bez tabu to pewnie także ta druga strona, albo kolejna strona całości, czyli na przykład lekarze. Panie doktorze, jak to jest w przypadku lekarza, który na co dzień pracuje w takim innym środowisku, nie tym takim sterylnym, szpitalnym, w przychodni, tylko od domu do domu, od dziecka, od rodziny do rodziny.
Na pewno to jest zupełnie inna praca niż taka praca, no, tak jak było powiedziane, czy w szpitalu, czy w przychodni, dlatego że my wchodzimy do domu pacjenta, prawda? I trochę lekarz czy pielęgniarka czuje się jak, może nie jako doktor czy siostra, ale jako wujek albo ciocia, prawda? Tak to chciałam powiedzieć niestety, ale tak to dobrze, że tak wygląda, tak? Bo gdyby tak nie było, no to te dzieci może nie czułyby się tak bezpiecznie i tak dobrze.
Dzieci i rodziny tak naprawdę, bo czujemy się bardzo blisko związani, tak?
Bo taki lekarz staje się trochę takim lekarzem rodzinnym, dobrze znanym, nie anonimową osobą.
Dokładnie.
Gdzieś w przychodni, tak?
No mało rodzinnym, ale można powiedzieć lekarzem z rodziny tak jakby, nie? Z takiej rodziny hospicyjnej. Także mi się wydaje, no czasami to ma swoje i takie negatywne konsekwencje, mianowicie takie, że się zżywamy ze sobą, prawda? Później dziecko odchodzi, co prawda jest jakaś grupa wsparcia w żałobie, czy jakaś, czy mamy jakiś kontakt, bo mamy kontakty z tymi dziećmi, z rodzicami dzieci, czyli całą rodziną, tych, które już odeszły, ale to w nas pozostawia jakiś ślad, prawda? My też to przeżywamy. To nie jest tak, że my zamykamy drzwi i dziecka nie ma, rodziny tej już nie ma i wszystko, jakby... sprawy nie było.
Ja
pamiętam kiedyś taką mamę, która powiedziała, po tym wszystkim, co się stało, jak ona odeszła, ta moja córka, to mi najbardziej brakowało, oczywiście jej, ale najbardziej brakowało mi tych codziennych telefonów, że dwa razy dziennie do mnie ktoś dzwonił i pytał. Ale ja mówię, ale czego pani brakowało? Tej świadomości, że komukolwiek jeszcze na niej zależy, że to nie tylko mi. Tak?
Hospicjum bez tabu. Stąd też pytania o to, jak często te odejścia w waszej współczesnej pracy się zdarzają, bo skądinąd z naszych innych spotkań pamiętam, że mówiliście o pewnym procesie i zmianach, jakie zachodzą w kwestii tego finalnego procesu opieki nad dzieckiem, że coraz mniej dzieci odchodzi, coraz więcej dzieci jesteście w stanie utrzymywać przy życiu dłużej, a część z nich nawet doprowadzić do stanu wyzdrowienia.
Na pewno jest takie zjawisko, że coraz mniej mamy dzieci z chorobą onkologiczną, prawda? Te dzieci jednak i postępy onkologii dziecięcej bardzo dużo sprawiły. No, ale także i to, że coraz trudniej też pogodzić się z odejściem dzieci i coraz więcej robi się takich jakichś zabiegów terapeutycznych, skutecznych, nieskutecznych, tak czy inaczej w szpitalu, że te dzieci tam zostają. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o to odchodzenie dzieci, no to w ciągu tych 10 lat, jak jest hospicjum, myśmy pożegnali, powiedzmy sobie, 90, tak dokładnie nie powiem, co ale tak około tylu dzieci. Wypisaliśmy też kilkudziesięcioro dzieci, o tak, czyli że ich stan na tyle się poprawił, czy też ustabilizował się, że mogliśmy je wypisać. Cały czas mamy pod naszą opieką 30 dzieci. Nie dlatego, że tyle potrzebuje, bo być może i nawet potrzebowałoby więcej, tak ja myślę, ale takie są też i ograniczenia nasze, też i kadrowe, i finansowe, i organizacyjne po prostu, bo to się nie da zrobić bardzo dużego hospicjum, bo ono wtedy straci rację bytu. To znaczy ono przestanie być tym, na czym nam bardzo zależy. Właśnie, żeby ono mogło wejść w rodzinę, bo wtedy stałaby się to duża instytucja i to nie miałoby dużego sensu. Więc myślę, że może i potrzeby byłyby większe, a zwłaszcza potrzeby się pojawiają w takich sytuacjach, kiedy dziecko nie zmierza tak w taki jakiś widoczny sposób do śmierci, ale jest takie stabilne, ma jakąś ciężką, nieuleczalną, przewlekłą chorobę i wiemy, że ono będzie żyło jeszcze, prawda? I tutaj jest taka trochę dziura w tym systemie też, prawda? Bo trochę w takiej sytuacji, można by powiedzieć, jest Hania, prawda? Ona była w hospicjum, została wypisana, dlatego że jej stan właściwie był stabilny. Potem się nieco pogorszyła. Ale trochę brakuje nam tutaj w tej służbie zdrowia publicznej takiej instytucji, takiego, no nie wiem jak to nazwać, czy hospicjum, czy ośrodek opieki jakiejś takiej długofalowej, długoterminowej, które byłoby podobne do hospicjum, ale które by hospicjum nie było.
Na razie tego nadal wypełniacie ten...
My to wypełniamy, staramy się jak możemy, ale też myślę, że to powinno być coś takiego stworzonego.
To jeszcze jeden aspekt, który myślę, że często pojawia się w głowie rodzica, który jest w takiej trudnej sytuacji ze swoim chorym dzieckiem. Moment podjęcia decyzji, kontaktu z hospicjum, czy decyzji oddania dziecka do hospicjum, to jest też moment, w którym człowiek wypycha z siebie te myśli, że to oznacza pewną ostateczność, że to może oznaczać również napiętnowanie, dlaczego dziecko swoje kierujemy do hospicjum. Myślę, że wiele osób takie dylematy przeżywa.
Ja już się wzburzyłem na słowa oddanie dziecka do hospicjum. Patrzę, że pani też jest zburzona. Tak. Na oddanie dziecka do hospicjum? Nie. My takich słów w ogóle nie używamy jak oddanie dziecka do hospicjum, bo to jest po prostu zaproszenie hospicjum do domu, żeby pomogło mi opiekować się moim własnym dzieckiem. Ja tak to widzę, tak?
Tak, bo tak działa właśnie białostockie hospicjum, tak? No my mówimy tak w cudzysłowie, oddajemy dziecko do hospicjum, ale to dziecko jest cały czas przy nas, całą armią super ludzi, po prostu, którzy pomagają nam, tak? W różnych kwestiach.
Ale myślę, że to stereotypowe określenie, którego też użyłem, ono tak właśnie stawia od razu potężną barierę taką psychiczną.
Znaczy, czy ja rozumiem psychiczną dla rodziców?
Tak.
No raczej nie.
Zanim poznają na przykład to, jak działa Fundacja Pomóż.
A na pewno to jest mega duży szok. No, tutaj nie ma co się oszukiwać. To jest duży szok dla rodzica, jeżeli słyszy, że musi pani prosić pomoc hospicjum, tak? O pomoc hospicjum. No jeżeli ja takie coś usłyszałam, no to po prostu mogę panu powiedzieć szczerze, że te 8 lat temu byłam przerażona, tak? No bo czyli hospicjum od razu skojarzyłam, tak? Jako szary, zwykły człowiek skojarzyłam z umieralnią, że moje dziecko odchodzi, tak? Ono odejdzie.
Albo że hasło hospicjum kojarzy się z brakiem nadziei.
No, to też jakiś stereotyp. Tak
o
naprawdę
tym właśnie mówię, tak.
To jest duży stereotyp, bo to nie jest brak nadziei, bo rzeczywiście hospicjum jednak daje te życie, pomaga w tym życiu dla dziecka. Przede wszystkim, tak jak tutaj wcześniej pan doktor powiedział, tak, to są problemy, dzieci mają problemy oddechowe, pomaga się, tak, stosując tlenoterapię. Jest mnóstwo rzeczy, w jakich hospicjum pomaga dla dziecka ulżyć w cierpieniu, po prostu. Tak, bo te dzieci nie potrafią powiedzieć. Są dzieci, które rzeczywiście wskażą, że coś mnie boli, będą krzyczały, płakały i pokazywały. Są dzieci, które będą leżały, a nie wiem, będą miały dużą odleżynę, no ropień, no cokolwiek i niby nie widać cierpienia, a cierpienie jest ogromne, nawet pod kurcze same, tak? Przepraszam, przy kurcze, tak? Jaki to jest ból. I tutaj rzeczywiście państwo, tak, hospicjum pomaga przy tym wszystkim.
Hospicjum daje nadzieję, ja bym powiedział może na lepsze życie, o tak, na lepsze życie, prawda?
Tak.
Bo oczywiście my nie dajemy nadziei, że dziecko będzie żyło i no właśnie, no, ale to nikt nikomu nie daje nadziei. A kto mi dał nadzieję, że ja będę żył i żył?
Oczywiście.
No też kiedyś umrę, tak samo każdy z nas tu siedzi i też to tak to właśnie będzie. Tylko chodzi o to, że my dajemy nadzieję na lepsze życie, tak? I rzeczywiście chyba spełniamy tę rolę.
Ale nie tylko dla dziecka, bo to też jest również dla rodzica, no dla matki, tak? Powiem panu, panie redaktorze, że dla mnie, żeby przyjechać na przykład tutaj dziś do radia, to też jest logistyka, pełna logistyka, tak? Bo mam dwójkę dzieci i trzeba wszystko ogarnąć, tak? Że kto zostanie z Hanią, a to tak, a to tak. Każde wyjście do lekarza, nie wiem, do fryzjera, no już do fryzjera to już nie wspomnę, tak, bo to było dawno, wieki temu, ale właśnie tak wygląda życie, a jeżeli jest się w hospicjum, no to rzeczywiście można wszystko tak dobrze zaplanować na spokojnie, że może, nawet matka może jakoś żyć, bo to dziecko dzieckiem, ale również cała rodzina jakby jest ogarnięta tym wszystkim, tak, że to nie tylko dotyczy hospicjum, dotyczy dziecka. Tutaj pracownicy hospicjum pomagają całej rodzinie.
Taka pomoc, jak już wspomnieliście w naszej rozmowie, to też po prostu koszty. Fundacja Pomóż Im jest instytucją, która pozyskuje finansowanie na swoją działalność z bardzo różnych źródeł. Często głośno jest o waszych akcjach charytatywnych, takich jak chociażby Pola Nadziei, czy też koncerty charytatywne, ale też i zbliżający się bal charytatywny, który 23 listopada się odbędzie po raz kolejny, a więc to już niebawem.
Tak, te wszystkie akcje, które są akcje pomocowe i bale, i pola, bardzo mnie cieszą te pola nadziei, dlatego że my z tymi polami nadziei wychodzimy właściwie już do małych dzieci, prawda? One już w przedszkolu słyszą, że są takie inne dzieci, które są chore na przykład, tak? Że są takie dzieci, na które warto zwrócić uwagę, od których nie wolno się odwrócić. Potem w szkole podstawowej uczą się tego, że ludzie odchodzą, że ludzie umierają i że to jest normalny proces, tak? Więc te pola nadziei to z jednej strony. Bal charytatywny, koncert charytatywny, 1% podatku cały czas, to jest chyba nasze główne źródło finansowania tak naprawdę. No i oczywiście kontrakt z NFZ-em, który jest, ale który wiadomo, że nie zapewnia tam wszystkich tych, znaczy wszystkich to, nie zapewnia potrzeb, bo tak, to o wszystkich potrzebach to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Także ja zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej Fundacji Pomóż Im. Wystarczy wpisać adres pomozimbieł.org.pl i tam jest wszystko co do akcji charytatywnych, co do sposobów naszego funkcjonowania, jak działa hospicjum, jak działa fundacja, jakie są różne akcje, w których można wziąć udział, jak zostać wolontariuszem na przykład fundacji.
To polecam również naszym słuchaczom, państwu, odwiedzenie chociażby facebookowego profilu Fundacji Pomóż Im, bo tam między innymi akcja pod hasłem Hospicjum bez tabu, myślę, że w formie audio i wideo pokazuje te stereotypy, o których dzisiaj trochę rozmawialiśmy i myślę, że wiele z nich po prostu potrafi wykorzenić z naszego umysłu, pokazując, że o ile każde życie się kiedyś kończy, to można w tych najtrudniejszych chwilach po prostu przeżyć je trochę lepiej.
Tak, że my nie dajemy nadziei na życie, ale my dajemy nadzieję na lepsze życie.
Bardzo państwu dziękuję. Dziś moimi gośćmi byli doktor nauk medycznych Dariusz Kuć i Anna Kucharewicz, mama Hani, 8-latki cierpiącej na mózgowe czterokończynowe porażenie dziecięce.
Dziękujemy bardzo.
Trzeci sektor.